Rozdział 60, gdy mury runął, więc ilu macie tu ludzi z ziemi? Zapytałem, rozglądając się. Siedząc przy jednym z ognisk w podziemnym obozie, wciąż starałem się ogarnąć to, co się stało. Nie pomagał fakt, że inni zaczęli się już wokół gromadzić. Kilka dużych drewnianych pni ustawiono wokół ognisk jako prowizoryczne siedziska. Jakim cudem znalazły się w tej jaskini i kto je tu przytargał, nie miałem pojęcia. Każdy ważył pewnie z 200 funtów, jeśli nie więcej. Dustin i około tuzina ludzi z ziemi siedzieli ze mną przy ogniu. Większość jadła coś, czego nie potrafiłem zidentyfikować, z prymitywnie wykonanych talerzy i misek. Na uboczu zgromadziła się grupka ekwestriańskich ludzi, którzy teraz przyglądali mi się z ciekawością. Słucham? Dustin spojrzał na mnie zmieszany z nadmiski z owsianką. Wskazałem ręką na morze ludzi kręcących się wokół. Nie wszyscy ci ludzie pochodzą z ziemi, tak jak my, prawda? Więc ilu nas właściwie jest? A, Dustin przerwał na tyle długo, by przerzuć kęs jedzenia. No tak, ostatnio jak sprawdzałem, było nas tu razem około 51. A może 52? Nie pamiętam. Zaraz. Odwrócił się i krzyknął przez ramię: hej, Rosy, ilu nas znowu było? Znad pobliskiego ogniska spojrzała w górę młoda czarnoskóra dziewczyna. 52, odkrzyknęła, poprawiając zniszczone okulary na nosie. Serio, tak ciężko zapamiętać. Miałem wtedy inne rzeczy na głowie, jak mi mówiłaś, burknął Dustin, odwracając się z powrotem, kolejny kęs jedzenia, zanim kontynuował. Tak czy siak, jak właśnie słyszałeś, jest nas tu 52. Co do innych ludzi, nie jestem pewien co do ich liczby. Codziennie przybywają nowi. Przychodzą i odchodzą, kiedy chcą, więc nie ma łatwego sposobu, żeby ich policzyć. Tylko 52, zmarszczyłem twarz. To niewiele biorąc pod uwagę wszystko. Szczerze mówiąc, spodziewałem się więcej. Spodziewałeś się, że będzie nas więcej? Zapytał jeden z ludzi z ziemi, unosząc brył. Spojrzałem na niego z zakłopotaniem, po czym wskazałem na prawdziwe morze ludzi wokół. Skrzywił się. A, rozumiem, nieważne. 52 to dużo w szerszej perspektywie, powiedział Dustin. Co masz na myśli? Według jednego z naszych nielicznych źródeł w tym dziwnym miejscu, początkowo przywleczono tu wbrew naszej woli 100 ludzi, wyjaśnił Dustin. 52 nas tu to więcej niż myślisz. Twoje źródło? Zapytałem, a mój umysł natychmiast powrócił do Lyry. Kto jest tym źródłem? Dziwny, kucykowaty gość, odparł Dustin, co sprawiło, że moje oczy się rozszerzyły. Jednorożec z pokręconym zarostem. Uratował kilku z nas z opresji i przyprowadził tutaj, żeby uchronić nas przed innymi kucykami. Miły typ, jak już przebrniesz przez jego cyniczne podejście. Czekaj, czekaj, czekaj. Kucyk wam pomógł. Serio, prawdziwy kucyk? Zapytałem niedowierzająco. Powiedział on, więc to nie Lyra. Ale jednak... Co? To nie ma sensu. Żadne kucyki poza Lyrą nie wiedzą, że ludzie są inteligentni. Ej, zaraz. Uspokój się. Dustin uśmiechnął się porozumiewawczo. Wiem, o czym myślisz, też mu na początku nie ufałem, ale wyciągnął mnie z opresji i twierdzi, że był człowiekiem, którego zamieniono w kucyka, gdy tu trafił. Próbuję odnaleźć innych ludzi i zebrać nas wszystkich, żeby znaleźć sposób powrotu do domu. Nazywa się Paul. Skąd ten Paul ma te informacje? Zmarszczyłem brwi. To bardzo konkretna liczba, 100 ludzi. Skąd wie, że tylu nas się tu pojawiło? Pasuje to do statystyk Lyry, ale jednak skąd ten nowy kucyk się o tym dowiedział? Cóż, według niego był jednym z pierwszych ludzi, których tu przywleczono. Dustin wzruszył ramionami. I uwierzyliście mu. Zatrzymałem się, mrugnąłem raz i wyprostowałem. Chwileczkę, skąd wie, że był jednym z pierwszych ludzi teleportowanych tutaj. Wszyscy trafiliśmy w różne miejsca, prawda? Ja pojawiłam się przy oceanie, odezwała się kobieta na pniu po mojej lewej. Nazywam się Courtney, swoją drogą. Wyciągnęła rękę, którą uścisnąłem. Znalazła mnie karawana kucyków zmierzająca do dużego miasta na wybrzeżu. Przedali i trafiłam do miasta nad nami. Wskazała na sufit jaskini i leżące wysoko nad nami Canterlot. Ja pojawiłem się na środku bagna, powiedział ktoś inny. Błąkałem się kilka dni. Znalazł mnie ten dziwny kucyk i zabrał do swojego domu wydrążonego w wzgórzu. Uciekłem tej samej nocy, zabrałem trochę jej jedzenia i dałem drapaka. Po kilku schwytaniach i wymianach też trafiłem do miasta nad nami. Uciekłem. Kilku ludzi mnie znalazło i przyprowadzili mnie tutaj. Mnie znalazł w środku lasu jednorożec w pelerynie i kapeluszu. Wzruszyła ramionami kolejna kobieta. Poszłam z nią do najbliższego miasteczka, gdzie grupa opancerzonych kucyków mnie złapała i zabrała do czegoś w rodzaju schroniska. Właśnie, powiedziałem, zanim ktoś inny mógł się odezwać. A ja wylądowałem na pustyni. Wszyscy trafiliśmy w różne miejsca. Skąd ten rzekomy człowiek przerobiony w kucyka wie, że był jednym z pierwszych, którzy tu przybyli? Ktoś rozdawał numery i ja je przegapiłem. Jakiej daty zostałeś zabrany? Zapytał Dustin. Spojrzałem na niego zmieszany. Co data? Powtórzył. Którego dnia cię zabrano? To było Przeszukałem szybko pamięć, próbując sobie przypomnieć. To było chyba w maju, nie znam dokładnej daty. Czasem się to wszystko zlewa. Maju którego roku? 2013. Odparłem. Brugnąłem i rozejrzałem się. Dlaczego? Wy trafiliście w różne dni? Listopad 2012, powiedziała Courtney. 3 dni później byłby Dzień Dziękczynienia. Miałam przynieść indyka. 25 grudnia 2012 mężczyzna w masce przypominającej kratę westchnął. Wesołych świąt mojej żonie i córeczce. Grudzień 2012 zawołał ktoś inny. Październik 2012 dla mnie. Odezwał się kolejny. 2013. 18 sierpnia 2012, ja trafiłem tu 12 stycznia 2013, Dustin uśmiechnął się półgębkiem. Chwilę wcześniej piłem ze znajomymi, a następna rzecz, którą pamiętam, to, że jestem na środku rzeki płynącej w stronę wielkiego wodospadu. Przeżyłem upadek, żyłem z tego, co znalazłem przez kilka miesięcy, aż znalazły mnie jakieś kucyki i zabrały do miasta nad nami. Po kilku tygodniach udało mi się uciec. Ale wszyscy trafiliście tu około roku temu? Zapytałem, na co otaczający mnie ludzie skinęli głowami. Plus minus kilka dni, dodała Courtney. To nie ma żadnego sensu, mruknąłem, drapiąc się po głowie. Zabrani w różne dni, ale przybyliśmy mniej więcej w tym samym czasie? Czy nie? Jesteś jednym z ostatnich, których zabrano, powiedział Dustin, wrzucając do ust ostatni kęs jedzenia. Z tego, co udało nam się ustalić między 50-orgiem dwójką z nas. Najbliższy tobie czasowo jest Drake tam. Duży ciemnoskóry mężczyzna pomachał do mnie z ciepłym uśmiechem na niepozornej twarzy, który trafił tu w marcu 2013. Więc chyba, że nasz jednorożec znajdzie kogoś, kto przybył po tobie, jesteś jednym z ostatnich porwanych. A którego dnia twój źródłowy typ został tu teleporowany? Zapytałem. Dustin zmarszczył brwi. Nie mógł sobie przypomnieć. Powiedział, że to było dawno, przed 2011, tego był pewien. Co stawia go prawie 2 lata przed następną osobą, która się pojawiła. Pocierając skronie, wpatrywałem się w trzaskający ogień, próbując przetrawić jego słowa. Ich źródło to kucyk, który twierdzi, że jest człowiekiem przemienionym w kucyka, ale to nie ma sensu. Ktoś by go od razu odkrył, bo nie mógłby zrozumieć żadnego kucyka i vice versa, co jeśli przemiana pozwoliła mu się z nimi komunikować. Ale jeśli powiedział to Dustynowi, to znaczy, że potrafi mówić z ludźmi. Czy jest jak Lyra i rozumie obie strony? Ale jeśli tak, to powinien był zorientować się, że kucyki uważają ludzi za głupich, nie mówiąc już o dużych różnicach czasowych między nami. Uch, boli mnie głowa. Porządku. Zapytał Dustin, widząc mój grymas. Spojrzał na mnie z troską i położył mi dłoń na ramieniu. Tak, tylko myślę, mruknąłem. Mówiłeś, że ten twój źródłowy typ nas zbiera, zgadza się. I znalazł tylko 50-orga dwójkę z nas. Nie do końca. Dustin skrzywił się. Znalazł tylko 50-orga dwójkę z nas żywych. Nie mówisz, że z około 100, którzy podobno tu są, 23 zostało potwierdzonych jako martwi, powiedział Dustin poważnie. Pozostałych 25 brakuje. Są gdzieś tam, po prostu nie wiemy gdzie. Mam nadzieję, że wciąż żyją. 24 warknęła kobieta, której brakowało połowy lewego ramienia. Dustin spojrzał na nią zmieszany. Słucham. Powiedziałeś, że brakuje 25 ludzi, odparła kobieta. Skinęła głową w moją stronę. Oto jeden z nich. 24. Oczy Dustina rozbłysły. Chyba masz rację, powiedział opierając się na pniu i drapiąc po brodzie, uważnie mnie obserwując. Wygląda na to, że on też przeszedł przez młynek. Tworzyłem usta, by rzucić ripostę, ale w tym momencie ktoś z tłumu krzyknął. Max? Maximilian? To ty? Max, głos brzmiał dziwnie znajomo, ale nie mogłem skojarzyć, gdzie go słyszałem. I ja rozglądaliśmy się zdezorientowani, gdy ktoś przepychał się przez morze ludzi w naszym kierunku. Przepraszam, czy mogę się przecisnąć? Dziękuję, przepraszam, sorry. Głos stawał się głośniejszy w miarę zbliżania się mówcy, a tłum rozstępował się przed nim. Moje oczy rozszerzyły się ze szoku, gdy nagle przypomniałem sobie, skąd znam ten głos. Nie, to niemożliwe. Ona jest tutaj. Wszyscy spojrzeli w górę, gdy kobieta w końcu wkroczyła w światło ognia, wpatrując się we mnie. Jej włosy były dłuższe niż pamiętałem, brązowe kosmyki opadały jej na oczy. O mój Boże, to naprawdę ty, wyszeptała, po czym nagle rzuciła się do przodu i objęła mnie za szyję. Nie wierzę, że jesteś tutaj. Jej uścisk się zacieśnił, bała się, że nagle zniknę. Mogłem tylko głupio się gapić, gdy moja była dziewczyna dalej wyciskała ze mnie życie. Ostatni raz widziałem ją prawie 3 lata temu, gdy publicznie mnie zrugała i odeszła, tylko dlatego, że od niechcenia stwierdziłem, że nie uważam golfa za sport. Dla niej, członkini uniwersyteckiej drużyny golfowej, było to widocznie ogromne obrażenie. Próbowałem przeprosić, ale zablokowała, zignorowała i usunęła mnie z niemal wszystkich możliwych mediów społecznościowych, nie odbierała też moich telefonów. Po tygodniu przestałem próbować i ruszyłem dalej. Od tamtej pory nie rozmawialiśmy. Teraz była tutaj, wyciskając ze mnie wnętrzności na zupełnie innym świecie. Jakie były na to szanse? Ci Chelsea, w końcu wydusiłem. Puściła moją szyję i odsunęła się, radośnie kiwając głową. Co ty od jak dawna? Co? Jej uśmiech nieco zbladł. Miło cię znowu widzieć. Siadając po przeciwnej stronie niż Dustin, przytuliła się do mnie i objęła mnie ramieniem. Trafiłam tu prawie rok temu, chyba. Nie wiem, co się stało. Wcześniej leżałam w aucie, żeby zdrzemnąć się między zajęciami, a następna rzecz, którą pamiętam, to, że budzę się w tej strasznej krainie. Byłam w dziwnym lesie, gdzie goniły mnie wilki z drewna. Zaśmiała się. No serio, drewniane wilki. Co to jest, kreskówka? Myślałam, że jestem na haju, aż jeden mnie podrapał. Na szczęście udało mi się uciec, ale potem goniła mnie grupka kucyków. Przez kilka miesięcy uciekałam, kradłam jedzenie i piłam z rzek i jezior. Było ciężko, naprawdę ciężko, ale na szczęście znalazła mnie grupka tych innych ludzi i przyprowadzili mnie tutaj. Więc ciebie też przyciągnięto do tego świata? Zapytałem cicho. Nie wiedziałem, że zaginęłaś. Skrzywiła się, spuszczając wzrok. No cóż, szczerze mówiąc, po rozstaniu prawie w ogóle nie rozmawialiśmy. Tak, ciekawe dlaczego, mruknąłem pod nosem, na tyle cicho, by mam nadzieję nie usłyszała. Niestety, usłyszała. Tak, co do tego, powiedziała krzywiąc się. Chcę cię przeprosić. Byłam naprawdę, naprawdę wściekła z powodu tego, co powiedziałeś i zajęło mi trochę, żeby się uspokoić. Ale gdy to zrobiłam, zrozumiałam, że nie chciałeś mnie obrazić. Po prostu wyrażałeś swoją opinię. I zajęło ci 3 lata, żeby to zrozumieć. Uniosłem brew. Chelsea znowu się skrzywiła. No nie, ale nie wiedziałam, jak najlepiej poruszyć ten temat. Znowu się nie wkurzyć. Ty zwykle nie złościsz się o nic, ale nie chciałam, żebyś pomyślał, że dzwonię tylko po to, żeby cię znowu obrazić. Poczułem, jak drży mi prawe oko. Nie obchodziły ją moje uczucia. Wprost nie chciała wyjść na złą. Tak, to brzmi znajomo. Więc co się zmieniło? Zapytałem, zachowując neutralny ton. Trafiłam tutaj, powiedziała smutno, wpatrując się w ogień. Wszystko, co widziałam, sprawiło. Zaczęłam myśleć. Nie chciałam, żeby ostatnią rzeczą, jaką do ciebie powiedziałam, była obraza. Zwłaszcza, że kiedyś byliśmy sobie tak bliscy. Zaśmiała się, ale bez śladu humoru. Po prostu nigdy nie myślałam, że będę miała szansę cię przeprosić, a jednak jesteś tutaj. Tak, powiedziałem cicho. Jestem tutaj. Zapadła na kilka sekund cisza, aż dźwięk od chrząknięcia przypomniał mi, że nie jesteśmy sami. Ach, młoda miłość, rozmarzyła się kobieta z tyłu. Rozumiem, że się znacie, zapytał Dustin, z nutą rozbawienia w głosie. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że większość osób przy ognisku patrzy na nas z ciekawością, niektórzy nawet z rozbawionymi uśmieszkami. Poczułem rumienie się i próbowałem odsunąć od... Chelsea, ale ona tylko radośnie skinęła głową i przysunęła się jeszcze bliżej. Tak, zaświergotała. Max i ja znamy się od dawna. Dorastaliśmy w tym samym mieście. Chodziliśmy do tej samej szkoły, a nawet byliśmy razem przez większość liceum, aż rozstaliśmy się przez coś głupiego. No cóż, brawo dla was, mruknął facet po tej stronie ognia ogniska. Wiecie, nigdy nie myślałam, że zobaczę kogoś, kto cieszy się na widok swojego ex, powiedziała Courtney, unosząc brył. Cóż, nie jest aż tak zły. Chelsea wzruszyła ramionami. Chociaż, szczerze mówiąc, jestem po prostu zaskoczona. Tutaj znajomą twarz i to w takim miejscu, nawet jeśli to jego. Zmarszczyłem brwi na jej słowa. Czy to był przytyk? Ja też jestem zaskoczony, przyznał Dustin. Jesteście pierwszymi osobami, które znały się zanim tu trafiły. To przykuło moją uwagę. Chwila, serio? Gdy skinął głową, rozejrzałem się. Znaczy, chyba nie powinienem być zaskoczony. Skąd więc wy wszyscy jesteście? Przynajmniej połowa z nas pochodzi z jakiejś części Stanów, powiedział Dustin. Chociaż są też ludzie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch i jeden czy dwóch z Danii i Belgii. Położył łokcie na kolanach i pochylił się do przodu. To tylko ci, o których wiemy. Pozostali zaginieni lub martwi ludzie mogli pochodzić z innych krajów. Zakładam, że komunikacja jest pewnym problemem, zapytałem. Się uśmiechnął. Właściwie, o dziwo, nie aż tak. Mieliśmy szczęście. Jeden z gości z Wielkiej Brytanii, Ian, chyba tak mu było. W każdym razie mówi po francusku, więc dogaduje się z dwiema dziewczynami z Belgii, a facet z Danii mówi po angielsku. Wzruszył ramionami. Jedyny problem mamy z Włochami, bo tylko jedna z nich mówi po angielsku i to niezbyt dobrze. Ale jakoś sobie radzimy, powiedział, odchylając się. Ciekawe, mruknąłem, drapiąc się po brodzie. To przez Discorda trafiłem do Equestrii, więc logiczne było, że on też sprowadził tu innych ludzi. Ale dlaczego ta fascynacja USA? Zastanawiałem się. Gdyby brał ludzi na chybił trafił, narodowości byłyby bardziej zróżnicowane, prawda? Więc dlaczego są tak skoncentrowani? Czy szukał czegoś konkretnego? Spojrzałem na ludzi zgromadzonych przy ognisku. Co nas wszystkich łączy? Czego on? Nagłe klapnięcie w tył głowy przywróciło mnie do rzeczywistości. Pocierając obolałe miejsce, spojrzałem na Chelsea zdezorientowany. Po co to było? Za dużo myślałeś, powiedziała. Mówiłam do ciebie, a ty nie odpowiadałeś, ale co nowego? Przepraszam, mruknąłem. Co przegapiłem? Pytałam, co ci się przydarzyło, od kiedy tu jesteś, powiedziała znów, przytulając się do mnie. Opowiedziałam swoją historię, teraz twoja kolej. Musi być dobra. No spójrz tylko na tę bliznę. Wskazała na moją twarz. Wygląda przerażająco. Musi stać za tym jakaś zajebista historia. Nie jest aż taka zła, prawda? Mruknąłem, nieświadomie pocierając bliznę ciągnącą się przez twarz. Tylko rozśmieszyło Dustina. Nie ma potrzeby być tu skromnym, powiedział, klepiąc mnie po plecach. Bądź dumny ze swoich blizn. Wszyscy wiemy, jak okrutne potrafią być te kucyki, stary. Nie jesteś w tym osamotniony. Słucham, mrugnąłem. Dustin zignorował mnie i zwrócił się do chudego, wychudzonego mężczyzny siedzącego na sąsiednim pniu. Hej, Josh, opowiedz mu, co ci się przydarzyło. To go rozluźni. Josh wciąż wpatrywał się nieruchomo w płomienie, przeżuwając resztki jedzenia. Miał na sobie tylko podarte spodnie, odsłaniające tors tak chudy, że widać było żebra. Nie był jeszcze zbyt wyniszczony, ale mógłby przybrać na wadze. Przyjrzałem mu się ciekawie, nie widząc żadnych widocznych blizn na jego ciele. Josh milczał dobrą minutę, zanim w końcu się odezwał. Gdy to zrobił, jego głos był chrapliwy i suchy. Nie jestem pewien dokładnej daty mojego przybycia, ale trafiłem do miasta nad nami, powiedział, patrując się w ogień. Zdezorientowany włóczyłem się po ulicach kilka godzin, zanim złapało mnie kilku tych jednorożców w złotych zbrojach. Wsadzili mnie do klatki i zabrali do dużego budynku, gdzie trzymali grupę innych ludzi. Okazało się, że to placówka badawcza. Eksperymentowali na nas, wypluł z nienawiścią. Zaczęli prawie natychmiast. Dostałem obroże i wsadzili mnie do dużej klatki z czterema innymi ludźmi. Nie było w niej nic poza wysoką drabiną stojącą na środku. Gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, nie wiedziałem, po co tam jest, ale wkrótce miałem znienawidzić tę cholerną drabinę. Gdy tylko eksperyment się rozpoczął, Kutcyków położył kawałek mięsa na szczycie drabiny. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nie jadłem nic porządnego od kilku dni i nawet surowy stek wyglądał cholernie apetycznie. Po ślinie poznałem, że inni ludzie też tak myśleli. Pewnie domyślasz się, co było dalej. Po początkowej przepychance jeden z ludzi wspiął się po drabinie po mięso. Ale gdy tylko zaczął się wspinać, z tych pierdolonych naukowców oblał resztę lodowatą wodą. Odbierało ci oddech w momencie uderzenia. To nie był jednorazowy incydent, to trwało dni. To samo cholerne gówno, w kółko, aż w końcu inni ludzie zrozumieli, że będą polewani tylko wtedy, gdy ktoś inny wejdzie na drabinę. Doszło do tego, że gdy tylko ktoś zaczynał się wspinać, zanim kucyki zdążyły nas opryskać, inni ludzie ściągali go i atakowali. Wstydzę się przyznać, że może brałem udział w niektórych pobiciach, ale ta woda, nie w porządku, stary. Boli, kiedy cię trafi, więc też go zaatakowałem. Cokolwiek, by tylko przestało mrozić. Josz urwał, wpatrując się w ogień i drżąc na wspomnienie zimna. Dwóch facetów obok niego niespokojnie się poruszyło, a jeden położył dłoń na ramieniu Joscha. W każdym razie kontynuował Josz, gdy w końcu odzyskał panowanie nad sobą. W czasie żaden człowiek nie podchodził już do drabiny. Nawet gdy kucyki zwiększały ilość mięsa albo zmieniały jego rodzaj. Cholera, nawet zawiesili ludzką kobietę nad drabiną, próbując przekonać któregoś z mężczyzn, spiął. Ale wiedzieliśmy, co się stanie, gdy ktoś to zrobi. Albo zostałby pobity, albo my bylibyśmy oblani wodą. Więc nikt nie wchodził na drabinę. Żaden człowiek nawet nie próbował. Wszystko się zmieniło. Najwyraźniej przestaliśmy być wystarczająco atrakcyjni, bo pewnego dnia naukowcy podmienili jednego z ludzi. Zabrali go i wsadzili nowego. Oczywiście, ten nowy nie miał pojęcia, o co chodzi, co zrobił, gdy położono mięso na szczycie drabiny. Wspiął się po nie kurwa, od razu. Biedny dupek nie miał szans. Reszta ludzi go pobiła, co? Zapytałem, potrząsając głową. A jasne, kurwa, że tak, wrzasnął Josz, aż podskoczyli ci wokół niego. Ściągnęli go na dół i wyłożyli mu mordę aż miło. I ten głupek nawet się nie nauczył. Dopiero po trzech kolejnych laniach zrozumiał, żeby trzymać się od tej ścierwieńskiej drabiny jak najdalej. Potem podmienili kolejnego człowieka i ta sama pierdolona historia się powtórzyła. Nawet pierwszy podmieniony dołączył do bicia. Ani razu nie dostał wodą, a tu nagle walił biedaka bez opamiętania. To samo stało się, gdy podmienili trzeciego. Potem czwartego i znowu ta sama przepierdolona sytuacja. Gdy ten pierdolony eksperyment skończył się po miesiącu, byłem jedynym oryginalnym człowiekiem w klatce. Siedziałem tam z czterema nowymi. Z czterema kurwa ludźmi, którzy nigdy nie oblani tą cholerną lodowatą wodą. Tłukli na kwaśne jabłko każdego, kto odważył się zbliżyć do drabiny. Nawet spojrzenie w jej stronę kończyło się warknięciem. Potem mnie zabrali, zakończył Josh, rzucając rękami w powietrze. Boże, pomóż biedakowi, którego wsadzili na moje miejsce. Pierdolone kucyki. Też byłam w tym miejscu, odezwała się inna kobieta. Pokręciła głową z wyrazem obrzydzenia. Robili nam różne rzeczy. Zmuszali do biegania przez labirynt z rażącą podłogą. Wrzucali do basenu i kazali dryfować, aż zemdlejesz. Cholera, wstrzykiwali ci nawet chemikalia, żeby zobaczyć. Tanie. Te pastelowe pokraki to cholerne potwory, wrzasnął ktoś przy innym ognisku. No właśnie, i niech mi ktoś nie mówi o ich próbach gwałtów. Ta myślą, że mogą nam ujść na sucho z takim czymś. Chyba sobie żartują. Trochę rozumiem, skąd się u nich to bierze, powiedziałem, zamykając oczy i masując czoło. Gdy wokół zapanowała cisza, słychać tylko ciche pomruki ludzi z dalszych ognisk, otworzyłem oczy i zobaczyłem, że wszyscy na mnie patrzą szeroko otwartymi oczami. Nawet Chelsea się ode mnie odsunęła z wyrazem niedowierzania na twarzy. Słucham. Warknęła kobieta z połową ręki, wpatrując się we mnie. Co? Właśnie powiedziałeś, że zgadzasz się z tym, co te skurwysyny robią? Co nie? Prychnąłem, potrząsając głową. Nie powiedziałem, że zgadzam się z ich eksperymentami. Powiedziałem, że rozumiem, skąd się u nich to bierze. Co masz na myśli? Pytał. Dostin. Niedobrze. Po tonie jego głosu zrozumiałem, że muszę teraz uważać. Mówisz, że to w porządku, że nas gwałcą i torturują? Spytał, lekko mrużąc oczy. Nie, przestań mi wcielać słowa w usta. Mówię o eksperymentach, odparłem. Gdy wszyscy wciąż na mnie patrzyli, westchnąłem. No dajcie spokój, my robimy to samo z szympansami u nas na ziemi. Pamiętacie? Jakie protesty przeciwko okrutnym eksperymentom na zwierzętach, bo to podobno zło i niehumanitarne. To co innego, ktoś wykrzyknął. Jak? Dlaczego to co innego? Szympansy to nie ludzie, to zwierzęta. Sprawiedliwienie, prychnąłem. Jeśli zrobią coś superinteligentnego, to wszyscy zachwycają się, jakie to prawie ludzkie. Ale jak przychodzi do eksperymentów, nagle to zwykłe zwierzęta. Porównujesz nas do zwierząt, spytana Chelsea, marszcząc twarz. Bo tak właśnie widzą nas kucyki, krzyknąłem. Dustin nagle wstał z kamienną twarzą, sięgnął i chwycił garść mojej koszuli, podciągając mnie na nogi. Trzymając mnie mocno, rozejrzał się. Gdzie jest Natasia? Rozległ się szmer, aż w końcu ktoś zawołał z sąsiedniego ogniska. Jest tutaj. Dustin mruknął i zaciągnął mnie w tamtą stronę, a Chelsea podążyła niepewnie. Co do diabła? Potknąłem się, świadomy, że wielu ludzi wciąż na mnie patrzy. Nic dziwnego, że tylko terranie. Ekwestriańscy ludzie obserwowali nas tylko z zaciekawieniem. Zwykli obserwatorzy. W końcu zatrzymaliśmy się przed kobietą opartą o pień, z kolanami podciągniętymi pod brodę. Wyglądała na 30 z luźno opadającymi przed oczy czarnymi włosami. Twarz i dłonie miała ubrudzone, branie widziało lepsze dni. Patrzyła przed siebie pustym wzrokiem, jej błękitne oczy wydawały się niemal martwe. Cały czas mnie trzymając, Dustin wskazał kobietę. Co się jest? Zapytałem, uwalniając koszulę z jego uścisku. Gdy nie odpowiedział, uklęknąłem i pomachałem ręką przed jej twarzą. Jej oczy podążały za ruchem tam i z powrotem. Czego chcecie? Spytała słabo, bez śladu emocji w głosie. Wszystko w porządku. Zaniepokoiłem się. Z wyglądu wydawała się zdrowa. Żadnych blizn, nawet nie wyglądała na zagłodzoną. Wzruszyła tylko ramionami i znów się zamyśliła. Wstałem i spojrzałem na Dustina zdezorientowany. Nie była w tym samym budynku, co my. Nie było tam naukowców. Żadnych eksperymentów, powiedział neutralnie. Kupiła ją rodzinka kucyków, ojciec, matka i dwójka dzieci. Karmili ją, ubierali, dzieciaki podobno ją uwielbiały, skoro brały ją wszędzie ze sobą. Więc co się stało? Co udało nam się z nią wyciągnąć, pewnego razu była zagwałtowna podczas zabawy z dziećmi i rodzice nastraszyli się. Następnego dnia zabrali ją do szpitala i wykastrowali. Stałem tak, patrując się w kobietę ze skrzywioną twarzą. Tak moje prawe oko drgnęło, gdy przed oczami przemknęły mi wspomnienia. Kobieta wrzasnęła, wijąc się z bólu na ziemi, podczas gdy grupka kucyków śmiała się w tle. Z mojego miejsca w klatce za małej, by się wyprostować, niewiele widziałem, ale wystarczyło, by zrobiło mi się niedobrze. Gdybym coś ostatnio jadł, pewno bym zwymiotował. Po chwili rozległ się syk i zapach spalonego mięsa. Kobieta krzyczała do ochrypnięcia. Gdy wspomnienia zbladły, przetarłem dłonią skronie. Choć metody Darkflara i jego gangu, którzy kastrowali ludzi, były traumą zarówno dla ofiar, jak i postronnych obserwatorów, nie byli oni dobrym przykładem opieki weterynaryjnej w Equestrii. Prawdziwy weterynarz nigdy nie wykonałby takiej operacji na świadomym stworzeniu, czy to człowieku, czy nie. A jeśli już, to byłoby to zwykłe okrucieństwo wobec zwierząt. A może wobec ludzi? Tortury? Ta cała sprawa z ludźmi zyskującymi inteligencję robiła się coraz bardziej pokręcona. Wyrwał mnie z zamyślenia Dustin, wskazując na kobietę. Widzisz to? Zapytał. Żadnych eksperymentów, żadnych naukowców. Jedyny powód, dla którego to się jej przytrafiło, to strach pary kucyków. I teraz musi żyć z psychicznymi i fizycznymi bliznami. Ciężko westchnąłem, zaciskając zęby i zamykając oczy. Nie spodoba mi się to, cholera, nawet nie wiedziałem, dlaczego to robię. Ale czułem, że skoro jestem tu jedynym, kto zna obie strony historii, muszę bronić moich kucykowych przyjaciół. Cóż, kilku to naprawdę przyjaciele, ale wiecie, o co chodzi. Oczywiście, że ją wysterylizowali, prychnąłem, otwierając oczy i zwracając się do Dustina oraz innych ludzi, którzy za nami podążyli. W odpowiedzi dostałem gniewne spojrzenia, a w tle zaczęły się ciemne pomruki, brzmiące jak rosnący rój szerszeni. Za Dustina Chelsea spojrzała na mnie z niedowierzaniem. Max, wiem, że lubisz mówić, co myślisz, zwłaszcza bez zastanowienia, ale jest na to czas i miejsce. Słuchaj, wiem, że to przykre, Ale pomyślcie, powiedziałem, podnosząc ręce. Jeśli wasz pies zachowuje się agresywnie, co robicie? Kastrujecie go, prawda? Cholera, praktycznie wymóg przy adopcji. Nie jesteś zwierzętami. Ktoś z tyłu wrzasnął, a jego słowom towarzyszyły okrzyki zgody. Dla kucyków jesteście, odkrzyknąłem. Tak nas postrzegają. I do niedawna tacy byli ludzie w tym świecie. Bezmyślne zwierzęta. Kucyki nie potrafią ich zrozumieć, nie mają pojęcia, że ludzie stopniowo zyskują inteligencję, traktują nas tak jak przez ostatnie 1000 lat. Czy uważam to za dobre? Nie. Czy zgadzam się z tym, co robią? Nie, nie zgadzam. Cholera, sam kilka razy o mało nie zostałem wykastrowany. A mimo to ich bronisz, prychnął Dustin, krzyżując ręce. Nawet po tym, co ci prawie zrobili, nadal jesteś po ich stronie. Bo to ma sens, powiedziałem, wymachując rękami. Jeśli uważasz coś za bezmyślne zwierzę, będziesz je tak traktować. Wilka za atak na jelenia? Nie, bo to wilk. Kucyki będą traktować ludzi jak zwierzęta, dopóki nie dowiedzą się, co się naprawdę dzieje. W odpowiedzi znów rozległy się pomruki, choć tym razem nie wszystkie brzmiały gniewnie. Niektórzy z tyłu skinęli głowami z zamyślonymi minami. Dustin tylko pokręcił głową. Więc mówisz, że jeśli kucyki dowiedzą się, że jesteśmy inteligentni, nagle zapanuje się lanka? Cóż, nie, odparłem, drapiąc się po głowie, ale kucyki zwykle nie są agresywne. Wręcz przeciwnie, jeśli wyjdzie na jaw, że ludzie potrafią myśleć i czuć, większość będzie przerażona tym, jak traktowano ludzi. Możesz to wiedzieć. Dobiegł mnie głos z tyłu. Odwróciłem się, by odpowiedzieć kobiecie, która teraz kucała obok Nataszy, ale zastygłem, gdy na nią spojrzałem. Patrywała się we mnie, jej zielone oczy częściowo zasłonięte przez długie, rude włosy opadające na twarz i ramiona. Ale to, co widziałem z jej twarzy, jej twarz. Gdy kucyki wokół tupały i wykrzykiwały, drzwiczki klatki otworzyły się, kując zawartość do dołu poniżej. Człowiek przeleciał przez powietrze, lądując na 4 kończynach z cichym pomrukiem. Powoli zaczęła się podnosić. Odsunęła krótkie, ognistorude włosy z twarzy, rzuciła mi ostrożne, ciekawe spojrzenie, jej zielone oczy błyszcząc w półmroku. Ściskając mocniej nóż w dłoni, ruszyłem naprzód. Bum, bum. Żelazny uścisk wokół mojej szyi zacieśnił się. Ostre paznokcie wbijając się w skórę i rysując krew. Z góry dobiegały coraz głośniejsze okrzyki, kucyki wiwatowały z perwersyjną radością. Słabo szarpałem się pod ciężarem człowieka na mnie, desperacko łapiąc powietrze. Gdy walczyłem, coś mokrego spłynęło mi po policzku, potem kolejna kropla. Przez mgłę zasłaniającą wzrok widziałem, jak łzy spływają po twarzy dziewczyny i kapają na moją. Jej wargi drżały, gdy wciąż ściskała, odcinając mi dopływ tlenu. Gdzieś z tyłu świadomości słyszałem, jak powtarza ten sam dźwięk w kółko, błagalny, niemal przepraszający. Wzdrygnąłem się, masując skroń, nie spuszczając wzroku z rudowłosej przede mną. Powstrzymywałem odruch wymiotny, gdy wspomnienia powoli cofały się w ciemne zakamarki umysłu. Wyraz irytacji na twarzy kobiety zmienił się w zakłopotanie, potem w zaniepokojenie, gdy wciąż na nią patrzyłem. — Wszystko w porządku — spytała. — Ej, kolego! Przesunęła palcami przed moją twarzą. Jesteś tam? Wyjąkałem, odwracając wzrok, by po chwili znów na nią spojrzeć. Tak, jestem w porządku. Na pewno? Spytała sceptycznie, unosząc brył. Bo zaczynasz mnie przerażać tym wpatrywaniem. Wzdrygnęła się. Serio, przestań. Jakbyś zobaczył ducha. To nie tak dalekie od prawdy. Mruknąłem nieświadomie, pocierając szyję, by uśmierzyć fantomowy ból. Wpatrywałem się w nią jeszcze kilka sekund, zanim pokręciłem głową. Przepraszam, powiedziałem. Po prostu przypomniałaś mi kogoś. Kogoś, kogo poznałem dawno temu. Na moje słowa tylko na mnie spojrzała, aż nagle oczy jej się rozszerzyły i wydała z siebie zduszony okrzyk. Zerwała się na nogi, nadzieja rozbłyskując na jej twarzy. Czekaj, spotkałeś Emily? Szarpnąłem się w tył na jej okrzyk. Joja, kogo? Siostry, krzyknęła, robiąc krok do przodu. Zatrzymała się, gdy się wzdrygnąłem, po czym uśmiechnęła się niepewnie. Przepraszam po prostu, nie wierzę. Dobra, zacznijmy od początku. Nazywam się Emmy Shepard. To moja siostra bliźniaczka. Wygląda dokładnie jak ja, tylko Emily nosi krótkie włosy. Do ramion. Widziałeś ją, prawda? Oczy mi się rozszerzyły, a serce zamarło w piersi. O cholera, niestety, źle zinterpretowała moją reakcję. Widziałeś ją. Szeroki uśmiech rozlał się po jej twarzy. O, dzięki Bogu. Rozdzieliłyśmy się niedługo po przybyciu do tego świata i od tamtej pory próbuję ją znaleźć. Spojrzała na mnie pełna nadziei. Ten promienny uśmiech zabił mnie. Ten wyraz radości, wyraz kogoś, kto błagał, modlił się o cokolwiek dobrego i właśnie znalazł odrobinę nadziei. Jakby dryfowała na morzu, zagubiona, aż pewnego dnia zobaczyła statek na horyzoncie. I teraz musiałem zatopić ten statek. Och, nie chciałam być zbyt pełna nadziei, ale zawsze była najsilniejsza. Tak. Amy roześmiała się, zaciskając pięść w geście triumfu. Tak! Przestała świętować i zwróciła się z powrotem do mnie. Kiedy ostatnio ją widziałeś? Wiesz, gdzie jest? Czy wszystko z nią w porządku? Gdzie ona jest? Ja, ona. Widzisz, jąkałem się, nagle czując suchość w ustach. Mój umysł pracował na pełnych obrotach, próbując znaleźć jakieś wyjście, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Mogłem spróbować skłamać, ale to prawdopodobnie wróciłoby kiedyś do mnie jak bumerang. Ale jak powiedzieć komuś, że zabiłeś jego siostrę, nawet jeśli to była obrona własna? Pocierając kark, kilka razy otwierałem i zamykałem usta. Ciężko westchnąłem. Pokręciłem głową, po czym spojrzałem na nią poważnie. Ja myślę, że mogłem spotkać twoją siostrę ponad pół roku temu podczas walki ludzi w dole. Ona, cóż ona jest? Przełknąłem ślinę, walcząc z uczuciem guli w gardle. Ja, przepraszam. Amy wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi oczami, jej wcześniejszy uśmiech zniknął. Przez kilka sekund patrzyła na mnie pustym wzrokiem, zanim pojawił się na jej twarzy niepewny grymas. Nie żartuj sobie z tego, powiedziała śmiejąc się nerwowo. To moja młodsza siostra. Nie widziałam jej od miesięcy. Ja? Muszę ją zobaczyć, nie żartuj sobie z tego. Chciałem odwrócić wzrok, by nie widzieć jej błagalnego spojrzenia, ale nie byłem w stanie. Bardzo ci przepraszam. Patrywała się we mnie, jej twarz pozbawiona wyrazu. Przez kilka sekund stała nieruchomo, po czym zaczęła delikatnie kręcić głową na boki. Stopniowo jej dłonie zaczęły drżeć, podobnie jak nogi, i powoli osunęła się na podłogę. Inni ludzie mamrotali coś pod nosem. N nie, zajęczała M. Jej głos załamał się w połowie słowa. Nie, nie, kłamiesz, musisz kłamać. Nie Emily. Wciąż kręciła głową, próbując zaprzeczyć moim słowom, spojrzała na mnie, łzy spływając po jej policzkach. Po prostu mówisz to, bo... Powstrzymała łkanie, zanim na jej twarzy pojawił się błysk furii. Skąd możesz to wiedzieć? Jakim cudem możesz to wiedzieć? Podniosłem rękę, znów pocierając szyję. Byłem tam, widziałem. Czekaj. Byłeś tam, mruknęła, marszcząc brwi. Widziałeś ją Byłeś tam. Zamarła, jej oczy się rozszerzyły, po czym nagle wstała. Spojrzenie pełne nienawiści, którym mnie obdarzyła, sprawiło, że cofnąłem się o krok. Ty! Wrzasnęła, zaciskając pięści ze złością. Hej, zaczekaj chwilę, powiedziałem szybko, podnosząc ręce. Uspokój się. Zabiłeś moją siostrę, ty pierdolony draniu, wrzasnęła. Postąpiła krok do przodu i uderzyła mnie w twarz, aż gwiazdy eksplodowały mi przed oczami. Zachwiałem się do tyłu, krzywiąc się z bólu, miejsce, które mnie uderzyła, już lekko puchło. Zrobiłem tego specjalnie, krzyknąłem w odpowiedzi. Zamierzyła się ponownie, ale tym razem uniknąłem ciosu. Ty skurwielu, wrzasnęła. Nikt nie próbował jej powstrzymać, większość nie wiedziała, co robić. To nie moja wina, krzyczałem, unikając kolejnego uderzenia. Nie miałem cholernie wyboru. Nie pozwalali ludziom wychodzić żywym z tego dołu. Wskazałem na bliznę na twarzy. Sam prawie się nie zabiłem, ale ty żyjesz. Możesz się uspokoić i posłuchać przez sekundę. Draniu, nic nie mogłem zrobić, krzyknąłem. Mogłeś z nią porozmawiać, zawołała Emi. Mogłeś z nią współpracować, żeby znaleźć sposób na ucieczkę. Przestała próbować mnie atakować i tylko stała tam, łzy płynąc po jej twarzy. Mogłeś jej pomóc. Jak? Spytałem, wciąż trzymając dystans. Wyczułem lekko metaliczny posmak w ustach, a gdy przejechałem językiem po wewnętrznej stronie policzka, zdałem sobie sprawę, że ugryzłem się, gdy mnie uderzyła. Nie wiem. Powiedziała, pocierając oczy grzbietem dłoni. Mogłeś współpracować, żeby stamtąd uciec. Jeden z was udaje martwego, a albo coś. Cokolwiek, tylko nie zabijać jej. Skrzywiłem się, wypluwając krew, zanim wymachnąłem rękami. To i tak by nie zadziałało. Do kilku dni temu nawet nie rozumiałem innych ludzi. Ciche mamrotanie w tle nagle ucichło, więc rozejrzałem się. Spotkałem się ze zdezorientowanymi spojrzeniami. Co? Spytałem. Nie rozumiałeś ludzi? Zapytał Dustin, marszcząc twarz. Co to do cholery ma znaczyć, że nie rozumiałem ludzi? Wzruszyłem ramionami. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Do kilku dni temu nie rozumiałem, co mówią ludzie. To były tylko ćwierkania i pomruki. Więc co się zmieniło? Dopytywał Dustin, zawężając oczy. A skąd mam wiedzieć? Odparłem, kręcąc głową. Celestia kazała elementom strzelić we mnie tączą przyjaźni. A następnej rzeczy, którą pamiętam, to, że znów rozumiałem ludzi. Elementy tęcza przyjaźni, mruknął Dustin, po czym pokręcił głową. Czekaj, nieważne. Kim do cholery jest Celestia? Przeklinając pod nosem przez tę wpadkę, gryzłem wewnętrzną stronę policzka, próbując szybko wymyślić odpowiedź. Gdy nic nie przychodziło mi do głowy, ciężko westchnąłem. To wysoka biała kucyk z rogiem i skrzydłami, odpowiedziałem. Ma słońce na zadzie. Trudno ją przeoczyć. Drgnąłem zaskoczony, gdy w tłumie rozległy się zduszone okrzyki na moje słowa. Dustin tylko smutno skinął głową, z wyrazem zrozumienia na twarzy. Chelsea patrzyła na mnie ze współczuciem. Dlaczego miałaby mnie żałować? Mówisz o tej władczyni kucyków, tak? Powiedział Dustin. Tym razem to ja byłem oszołomiony. Co? Było kucyk? Białe futro i dziwna grzywa, dopytywał Dustin. Ona i ta druga, ciemna, wydają się być przywódcami kucyków. O nich mówisz, tak? Znacie je? Spytałem z niedowierzaniem. Oczywiście, że o nich wiemy, prychnął Dustin. Te dwie dziwki są powodem, dlaczego ludzie tutaj są tacy głupi. Zmartwiałem. Słucham. To prawda, powiedziała M. Policzki. Podeszła do przodu, a ja zrobiłem krok w tył, zachowując dystans. Te dwie stworzenia coś robią ludziom. A jakie macie na to dowody? Spytałem. Widzieliśmy je przy pracy, odparł Dustin, krzyżując ręce. Każdego ranka i wieczoru pojawiają się na balkonie pałacu, jest błysk światła, po czym odchodzą. Dzieje się to codziennie o tej samej porze. Według Paula to one odnawiają swój mentalny czar na ludziach, czy jakieś inne magiczne bzdury, które plutł. Trudno było zrozumieć, ale zapewniał, że wie, o czym mówi. Wpatrywałem się w nich pustym wzrokiem, mój umysł próbując przetworzyć to, co mówili. Każdego ranka i wieczoru. Co oni mogli o cholera? Kiedy w końcu zrozumiałem, co właściwie obserwowali, musiałem powstrzymać jęk. To było tak głupie, tak idiotyczne, że aż niemal zabawne. Wiedziałem, co Celestia i Luna rzekomo robiły, przekonać Dustina i resztę? To będzie prawie niemożliwe. Już i tak uważali, że jestem szalony. To tylko pogorszy sprawę. Przeciągając palcami po grzbiecie nosa, przygotowałem się na reakcję. One nie robią nic ludziom. Słucham, Dustin uniósł brył. On nie robią nic ludziom, powtórzyłem nieco głośniej niż wcześniej. Dustin spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Skąd ty? Co innego mogłyby robić? One myślą. Zawiesiłem głos, przełknąłem ślinę i skrzywiłem się. Słuchaj, będę szczery i to zabrzmi szalenie. One wierzą, że są odpowiedzialne za wschód i zachód słońca oraz księżyca. Dustin otworzył usta, ale uniosłem dłoń, by go uciszyć. Wiem, jak głupio to brzmi. Wierz mi, wiem. Celestia uważa, że kontroluje słońce, a Luna, ta ciemna, że kontroluje księżyc. Ten błysk, który widzicie, to one przesuwają swoje ciało niebieskie po niebie, jak nakazuje ich obowiązek, powiedziałem. Cudzysłów palcami. Przesuwają swoje, mruknął Dustin. Och, chyba sobie żartujesz. Słuchaj, to głupie, wiem, powiedziałem głośno, ale właśnie to one uważają za prawdę. Nie próbują tłumić ludzi. Nie próbują ich ogłupiać. Do cholery nawet nie wiedzą, że ludzie są inteligentni w pewnym stopniu. Gdyby wiedziały, próbowałyby nam pomóc. To wywołało śmiech Dustina. To najgłupsze. To prawda! Krzyknąłem. One nie mają pojęcia, co się dzieje. Słuchaj, dajcie mi szansę z nimi porozmawiać. Mamy sposób na komunikację. Powiem im, co się dzieje i możemy wspólnie to naprawić. Jeden dzień, tylko tyle potrzebuję. Przysięgam. Nigdzie się nie wybierasz, warknęła nagle Amy, patrząc na mnie z wściekłością. A dlaczego nie? Sapnąłem. Mogę to naprawić. Muszę się z nią zgodzić, powiedział Dustin, kręcąc głową. Dlaczego? Spytałem, pocierając skronie, próbując powstrzymać narastający ból głowy. Mam wasze rozwiązanie. Dlaczego nie mogę iść? Cóż, jak sam wcześniej powiedziałeś, odparł Dustin, znów krzyżując ręce. Uderzyły cię swoją tęczą przyjaźni. To znaczy, że jesteś pod ich wpływem. W twoim stanie nigdzie nie idziesz. Gapiłem się na niego z niedowierzaniem. Och, daj spokój. Nie martw się, przyjacielu, powiedział, uśmiechając się ciepło. To nie twoja wina. Wkrótce to naprawimy, a gdy to zrobimy, wrócisz do swojego normalnego stanu. Co naprawicie? Spytałem. Mówię wam, nie jestem. Nagle siła wokół mojej szyi ucichła, odcinając mi dopływ powietrza, a wokół mojej szyi pojawił się chorobliwie żółty blask. Zakrztusiłem się głośno, zanim moja głowa została gwałtownie odrzucona w dół i znalazłem się twarzą w twarz z wściekłym jednorożcem. — Ty! — zasyczał. — Co do cholery tu robisz? Wokół jego gardła unosiła się chmura magii, pulsująca za każdym razem, gdy mówił. Jego spojrzenie się zaostrzyło, a uścisk na mojej szyi się zacieśnił. Kątem oka zobaczyłem Dustina podchodzącego z wyrazem zaniepokojenia. — Paul, co ty robisz? Zajmuję się problemem, zasapał jednorożec, który dręczy mnie od dawna, bardzo dawna. Szarpnął głową na bok i nagle znalazłem się na plecach. Podnosząc ręce, bezskutecznie chwytałem jego magię, próbując się uwolnić, ale moje palce przelatywały przez chmurę. Stary, uspokój się, usłyszałem czyjś krzyk. Rozległ się ostry łup z boku i nagle znów mogłem oddychać. Łapiąc powietrze, przewróciłem się na ręce i kolana i spojrzałem w górę. Jednorożec pocierał iskrzący się róg, patrząc ze złością na Dustina, który masował dłoń i krzywił się z bólu. — Co ty sobie myślisz? — warknął jednorożec. — Próbuję cię uspokoić, stary — odparł Dustin. — Po prostu go zaatakowałeś. Co do diabła? — Naprawiam twój błąd — wykrztusił jednorożec, gdy jego róg przestał iskrzyć. — Nigdy nie powinieneś był go tu przyprowadzać. Gdy z trudem wstałem, Dustin spojrzał na jednorożca zdezorientowany. — Jaki błąd? — Tę anomalię, o której mówiłem miesiące temu — warknął jednorożec. — Masz na myśli tę, która rujnowała twoje plany? — spytał Dustin. Pocierał tył głowy. — No tak, pamiętam, ale co to ma wspólnego z... Zamarł. Się rozszerzyły, zanim spojrzał na mnie. — Nie możesz mieć na myśli. — Właśnie tak — warknął jednorożec, zanim jego róg znów zaczął świecić. Ciśnienie wokół mojej szyi powróciło i znów zostałem ciągnięty po ziemi. To, sapnął jednorożec, podnosząc mnie w powietrze, to ten drań, który sprawił mi tyle bólu. Cierń w boku, zmora mojego istnienia. Jego magia na moment zawirowała, zanim znów się wzmocniła. Cię nie znam, wykrztusiłem, walcząc o oddech. Pieprzony pupyl księżniczek ciągnął, ignorując mnie. Ten bezużyteczny mięsień sprzymierzył się z kucykami. Odkąd tu przybył? Próbowałem go przekonać na początku, ale zignorował mnie i wybrał kucyki zamiast swoich współbraci. Nie poddałem się jednak. Próbowałem go uratować, ale teraz to tylko piesek na kolanach księżniczek, robiący co mu każą. Każą skakać, skacze, szczekać, szczeka. Wpatrywał się we mnie, wargi wygięte w pogardliwym grymasie. Pewnie już to zauważyliście. Broni działań kucyków, twierdzi, że nie wiedzą, że ludzie są inteligentni. Że to my jesteśmy w błędzie. Słumu dobiegło kilka potakujących pomruków i z rosnącym niepokojem zauważyłem, że wszyscy patrzą na mnie ze złością. Hej, nigdy nie powiedziałem, zacząłem, ale uścisk wokół szyi się zacieśnił, przerywając mi. Zawsze wierny swojemu panu. Tym jest i tym zawsze będzie, warknął jednorożec. Zamilkł na chwilę, zanim powoli rozciągnął się na jego pysku mroczny uśmiech. A co to za pies bez obroży? Światło wokół jego rogu zawirowało, zanim błysnęło. Czarna obroża z przypiętą blaszką w kształcie znaczka Twilight pojawiła się w powietrzu przede mną. Kolejny błysk magii i owinęła się wokół mojej szyi, zaciskając się mocno, zanim zapięła się na klamrę. Znów wylądowałem na ziemi. — No już, piesku, szczekaj! — wyszydził jednorożec, gdy kaszlałem i łapałem powietrze. Próbowałem wstać, ale nagle ktoś kopnął mnie w bok, wypychając to niewiele powietrza, które miałem w płucach. Przez łzawiące oczy zobaczyłem Amy spoglądającą na mnie z góry. Dupku! Warknęła, po czym odwróciła się i odeszła. To nie moja wina, wykrztusiłem żałośnie. Gdy podniosłem się na kolana, stanęła przede mną. Z rękami na biodrach patrzyła na mnie z góry i kręciła głową. Zawsze byłeś trochę dziwny, Max, powiedziała, ale... Cóż, muszę być szczera. To bije wszystko. Kiedyś Uważałaś to za urocze, wyjąkałem, spoglądając na nią. Tak, kiedy to było zabawne, odparła. Teraz to po prostu dziwne. Serio, stajesz po stronie tych pieprzonych kucyków? Jak bardzo musisz być popieprzony? Próbowałem odpowiedzieć, jakoś się bronić w tej pogarszającej się sytuacji, ale z obrożą ściskającą moją szyję nie zdążyłem wydusić słowa, zanim ona też odeszła. Nie chcąc, żeby tak to się skończyło, zatoczyłem się na nogi, by pójść za nią, ale nagle zostałem gwałtownie ściągnięty z powrotem na ziemię. Nigdzie nie idziesz, warknął jednorożec, jego pysk tuż przed moją twarzą. Z tej odległości widziałem, że jego sierść była pokryta potem. Oddychał ciężko, a magia wokół jego rogu migała, gdy przygniatał mnie do ziemi. Widziałem Twilight w podobnym stanie kilka razy wcześniej. Nazywała to wyczerpaniem magicznym czy coś w tym stylu. Masz szczęście, czy syknął. Gdybym wcześniej nie zmarnował mnóstwa magii, skończyłbym tu i teraz. Urwał. Jego oczy straciły ostrość. Jedna z nich zabłysła, tęczówka na sekundę stała się głęboko szmaragdowo-zielona, zanim po potrząśnięciu głową jego wzrok znów się wostrzył. Jak na razie ciągnął, nie mam teraz energii, żeby to zrobić, ale zbyt daleko zaszedłem, żebyś mógł teraz wszystko spieprzyć. Nie mogę. Nie pozwolę, żebyś biegał i znów powodował kłopoty. Może teraz nic nie możesz zrobić, żeby powstrzymać nadchodzącą burzę, ale nie zamierzam ryzykować. Zaciśnięte zęby, błysk magii wokół rogu i zostałem uniesiony w powietrze za szyję. Gdy słabo szamotałem się w powietrzu, jego róg znów zabłysnął, a skała pode mną zaczęła falować jak woda. Ludzie w pobliżu szybko się cofnęli, patrząc na falującą ziemię ze zdziwieniem. Co się stało? Pytał jednorożec z udawanym zaniepokojeniem, gdy wpatrywałem się w drgającą ziemię. Wyglądasz na spiętego, trochę nerwowego, wiesz co? Może miła, relaksująca kąpiel pomoże ci się uspokoić. To powiedziawszy, zaczął mnie powoli opuszczać. Gdy moje stopy dotknęły ziemi, zanurzyły się w skale bez oporu. Skrzywiłem się na uczucie, które powoli obejmowało moje nogi, gdy zapadałem się coraz głębiej. To było jak zanurzanie się w zimnej galaretce, tyle że czułem też ostre krawędzie skał szarpiące moje spodnie. Ziemia była jednocześnie stała i płynna. Dreszcz przebiegł mi po plecach i znów zacząłem się szarpać, ale nie mogłem uwolnić się z jego magicznego uścisku. Trwało to, aż zanurzyłem się po szyję. Jednorożec bez trudu zakończył czar, który praktycznie sam się załamał. Magia wokół mnie zniknęła, ale zanim mogłem się poruszyć, ziemia znów stwardniała. Co do... Zmarszczyłem brwi, próbując podnieść rękę, ale nie mogłem drgnąć. Skała otaczająca moje ciało była twarda i nieugięta. Otworzyłem usta, ale nagle knebel z materiału owinął mi głowę. Proszę bardzo, to powinno cię utrzymać, zasapał jednorożec. Nigdzie teraz nie pójdziesz. Możesz tu zostać i rządzić swoim nowym królestwem. Jesteś teraz królem pod górą, królem. Jego słowa przerwał atak kaszlu. Otrząsnął się, spojrzał na mnie z pogardą i odwrócił wzrok. Nie mam na to czasu, warknął pod nosem. Dustin podszedł niepewnie z szeroko otwartymi oczami. Stary, co to do cholery było? Spytał, patrząc na mnie. Uniemożliwiłem mu zrobienie czegoś głupiego, odparł jednorożec. Zrobił krok, ale nagle skrzywił się i podniósł kopytko do głowy. W porządku, spytał Dustin z troską. Jednorożec skinął głową, mając zamknięte oczy. W porządku, chwila przerwy, może nie. Westchnął. Zużyłem dużo energii, zanim tu przyszedłem. To plus to, co zrobiłem z tym czymś, kopnął mnie w tył głowy. Wywołując stłumiony jęk, okazało się nieco za dużo i zaczyna mnie to męczyć. Myślałem, że próbujesz się nie wyróżniać, powiedział Dustin ze zmarszczonym czołem. Co zrobiłeś, że już jesteś wyczerpany? Musiałem uciekać, odparł jednorożec. Siostry odkryły, co knuję. Na twarzach otaczających ludzi pojawił się niepokój, ale jednorożec uniósł kopytko. Nie wiedzą, gdzie jesteśmy, ale niestety musimy przyspieszyć nasze plany. Bardzo, ktoś spytał z tłumu. Musimy działać teraz, odparł jednorożec. Zamilkł, spoglądając na Dustina. To nie będzie problem, prawda? Dustin wymienił spojrzenie z kimś stojącym za mną i pokręcił głową. Nie, stary, jesteśmy gotowi. Wspaniale, powiedział jednorożec, masując skronie. Więc ruszajcie tam i siejcie tyle chaosu, ile się da. Ja skończę tu i przyślę drugą falę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, skończymy to dziś wieczorem. Zasalutował i odszedł. Zniknął mi z pola widzenia, ale słyszałem, jak wydaje rozkazy. Dobra, wszyscy w gotowości. Czas zabrać się do roboty. Łapcie, co macie za prowizoryczną broń i bądźcie gotowi. Stan, tuj amunicję. Tresi, ty zajmij się aptyczkami. Awangarda idzie pierwsza. Tak jak ćwiczyliśmy. Pamiętajcie, jeśli będą problemy, tanker jest naszym planem B. Jego głos zginął w hałasie, który nastąpił, gdy ludzie zaczęli się ruszać. Brzęk metalu, szelest materiału i okrzyki wypełniły powietrze. Nie widziałem tego, bo mogłem tylko patrzeć przed siebie w uśmiechniętą twarz tego pierdolonego jednorożca. To się kończy, powiedział tylko do mnie. Zagrałem na flecie, a oni tańczyli. Postawiłem jednych przeciwko drugim, a wszyscy upadli. Jak domino, szachmat, jachdze, bingo. Ja wygrywam, ty przegrywasz. Ot, tak, dziwne, ciągnął, przechylając głowę. Będę prawie smutny, gdy to się skończy. Prawie, ale nie do końca. Było zabawne, póki trwało, ale wszystko musi się skończyć, prawda? To niemal niesprawiedliwe. Biorąc wszystko pod uwagę, to zbyt łatwe. Z drugiej strony, ona nigdy tak naprawdę nie miała szans. Nie po tym, jak wszedł w życie mój plan awaryjny. Będę tęsknił za tymi małymi grami, w które razem graliśmy, ale za tobą nie będę tęsknił, powiedział, patrząc na mnie z pogardą. Nie mogąc mówić, mogłem tylko warknąć, wpatrując się w niego. To nic osobistego, zapewniam cię, ciągnął. Po prostu byłeś w złym miejscu o złym czasie. Bardzo niefortunne dla ciebie, naprawdę. Mieć takiego pecha. To wręcz chaotyczne, mruknął lekko marszcząc czoło. Spojrzał na mnie uważnie, po czym powoli pokręcił głową. Prawdziwy pech. Wydałem głośny, chory dźwięk przez knebel w ustach. Jednorożec tylko parsknął i pokręcił głową. Otworzył pysk, zapewne by wygłosić kolejne bzdury lub obrazić mnie jeszcze bardziej, ale zamknął go, gdy Dustin zawołał. Hej, Paul! Jesteśmy gotowi! Jednorożec podniósł wzrok. To ruszajcie, powiedział, machając kopytem i powodzenia, mój psiogłowy przyjacielu. Usłyszałem, jak mówi Dustin. Zawahał się, po czym dodał, pamiętajcie, wy wszyscy zostajecie tu podczas gdy my, ziemianie, idziemy na górę, jasne? Usłyszałem ciche pomruki za sobą i kątem oka zobaczyłem. Kilku ekwestryjskich ludzi przytakuje. Przychodzicie, gdy dawam sygnał, jasne. Ekwestryjscy ludzie spojrzeli na jednorożca, po czym znów skinęli głowami. Dobrze, powiedział Dustin. Nie martwcie się. Jak to ściekyc kończyk i już nam nie będą przeszkadzać. W porządku. Ruszamy. Przekrzywiłem głowę tak bardzo, jak pozwalała mi pozycja i kątem oka obserwowałem, średniej wielkości grupa ludzi kieruje się ku wyjściu z jaskini. Byli wyposażeni w prowizoryczną broń i ekwipunek, a większość miała na twarzach determinację. Kilku jednak wyglądało na niepewnych, przy dwóch spojrzało w moją stronę, odchodząc. Nie mogąc do nich zawołać, mogłem tylko patrzeć, jak odchodzą, aż ostatni zniknął mi z pola widzenia. Rozluźniłem szyję i znów spojrzałem na jednorożca, tylko po to, by mrugnąć ze zdziwieniem, gdy zobaczyłem, że go nie ma. Rozejrzałem się, próbując go znaleźć, ale nigdzie go nie było. Jedynymi istotami, które widziałem ze swojej pozycji, było kilku ekwestryjskich ludzi z boku, którzy patrzyli na mnie z ciekawością. Ignorując ich na razie, znów próbowałem się poruszyć, ale skała wokół mnie pozostała twarda i nieugięta. Nie mogłem poruszyć żadną częścią ciała poza głową nawet o centymetr. Utknąłem w dziurze w ziemi. Utknąłem, gdy grupa ziemian szykowała się do wojny z kucykami. Nie mogłem teraz nic zrobić, a swędział mnie nos. Kurwa! Stanowisko wykopaliskowe Brass Star była bardzo zdezorientowaną kucyką i zaniepokojoną. Zdecydowanie zaniepokojoną. Po niemal dekadzie szkoleń na opiekunkę ludzi widziała w życiu wiele dziwnych rzeczy, głównie związanych z ludźmi. Widziała, jak człowiek znany z gwałtownego temperamentu zamarł na grobie swojej opiekunki, gdy jednorożec zmarł na powikłania sercowe. Widziała, jak człowiek z połamaną nogą niósł ranną klacz przez 10 mil w trudnym terenie, by dotrzeć do pomocy medycznej. Widziała, jak człowiek zignorował fakt, że nie umie pływać i wskoczył do rzeki, by uratować tonącą źrebaczkę. Widziała wiele dziwactw ludzi podczas swojej kariery opiekunki, wszystkie miały charakter ochronny. To było tak, jakby ludzie mieli szósty zmysł na niebezpieczeństwo. Nadchodziła burza, ludzie kryli się. Powódź? Ludzie szli na wyższy teren, Atak potwora na miasto? To już inna historia. Cit nie był pewien, czy to kwestia terytorialna, czy inny instynkt, ale jeśli była jedna rzecz, przed którą ludzie nie uciekali, to atak potwora. Po każdym ataku napływały doniesienia o ludziach atakujących potwora lub broniących kucyków. Gdy hydra zaatakowała Okwale, to mała grupa ludzi odparła ją, chroniąc mieszkańców kucyków własnym życiem. I nie był to odosobniony przypadek. Za każdym razem, gdy pojawiało się doniesienie o ataku potwora, pojawiały się też relacje o ludziach broniących kucyków. To było tak, jakby ludzie mieli instynktowną potrzebę chronienia kucyków przed istotami, które mogłyby im zaszkodzić. Częścią pracy opiekunki było poznawanie tych instynktów i ich wykorzystywanie. To wciąż nie powstrzymało Brass Star przed dezorientacją i niepokojem, gdy jej ludzie przestali kopać i ustawili się ochronnie między nią a kucykami, które zbliżały się w ciemności oświetlone światłem rogu. — Co wy robicie? — pytała, rozglądając się. — No już, wracajcie do kopania. Wydała głośny dźwięk kliknięcia zębami. — No już, ruszajcie. Żaden z ludzi się nie poruszył. Wpatrywali się intensywnie w nadchodzące kucyki. Kilku miało wargi odsłonięte w cichym warknięciu. Sierść na karku Brass Star zaczęła się jeżyć. Stąpiło. Mruknęła pod nosem, tylko po to, by westchnąć, gdy nowe kucyki zbliżyły się na tyle, by je rozpoznać dwóch jednorożców, z których jeden był bardzo znajomy. A Arcymag? Co pan tu robi? Spojrzał na nią obojętnie, światło z jego rogu rzucające cienie na twarz. Patrzył na nią jeszcze przez kilka sekund, zanim spokojnie powiedział... Możesz iść, Ciko, wykrztusiła Brass Star, cofając się o krok. Ale mam tu być do wieczora, gdy przyjdzie Ember Rose. Plany się zmieniły, przerwał z Arcymag jego ton niezmienny. Jesteś zwolniona. Ale proszę pana, jesteśmy prawie u źródła. To nie ma znaczenia. Ale proszę pana. Dziękuję, Star, warknął Arcymag. Idź do domu. Brass Star otworzyła pysk, by dalej protestować, ale po chwili zamknęła go. Spuściła głowę i westchnęła. Tak jest, dobra dziewczynka, mruknął Arcymag. Trzymając głowę nisko, Brass Star minęła Arcymaga. Gdy się poruszała, jej ludzie szli z nią, trzymając się między nią a Arcymagiem. Właśnie mijała drugiego jednorożca, gdy się zatrzymała, jej oczy się rozszerzyły. Był brudnozłoty, jego grzywa tylko nieco ciemniejsza od sierści. Jego oczy były przymknięte i niemal puste, jakby światła były włączone, ale nikogo nie było w domu. Tym, co ją zaniepokoiło, był jego róg, z którego iskrzyło się i sączyła magia. Raz Star cofnęła się o krok, jej oczy szerokie z przerażenia. — Proszę pana, pana róg! — wszystko w porządku — odpowiedział jednorożec bez emocji. — Ale proszę pana, Brass Star! — westchnął Arcymag, spoglądając przez ramię. — Wszystko z nim w porządku. Brass Star otworzyła pysk w zdumieniu. — Wybacz, że tak mówię, proszę pana, ale to nie jest w porządku, Brass Star! To poważne nagromadzenie magii, Brass Star. To może być śmiertelnie niebezpieczne, jeśli nie zostanie leczone. Brass Star. Musimy natychmiast zabrać go do szpitala, zawołała Brass Star, robiąc krok w stronę przeładowanego jednorożca. Rozbłysło jasne światło, Star, i ludzie przestali istnieć w tunelu. Jakże niepokojące, wykrztusił Arcymag, magia wokół jego rogu nieco przygasła. Żeby moje ogromne rezerwy zostały zredukowane do tego. Głęboko i drżąco westchnął. Nieważne, już prawie skończone. W jedności Arcymag i Golden Ingot odwrócili się i skierowali dalej w głąb tunelu. Dotarłszy do tylnej ściany, zatrzymali się. Arcymag uniósł kopyto i przycisnął je do skały, pozwalając, by jego zmysły rozprzestrzeniły się przez kopyto i w głąb ziemi. Pozostał tak przez kilka sekund, po czym opuścił kopyto i cofnął się. Zostało około stopy. Mruknął krytycznie, przyglądając się ścianie. Magia w jego rogu rozbłysła lekko, gdy oceniał, ile mu jeszcze zostało rezerw. Musiało wystarczyć. Mruknął, wąskując oczy. Światło wokół jego rogu stało się jaśniejsze. Z kamiennej ściany przed nim dobiegł niski jęk, aż nagle z głośnym, echowym trzaskiem zawaliła się do środka w eksplozji skał i pyłu. Żółto-zielone światło przebijało się przez otwór, sprawiając, że chmura pyłu jarzyła się złowrogo w mroku. Powietrze zdawało się pulsować i brzęczeć jakąś nieznaną magią. Para poczekała, aż pył opadnie, po czym przeszła przez nowo utworzony otwór w ścianie tunelu. Wyszli do dużej, okrągłej jaskini. Miała kopulasty sufit, a podłoga była idealnie płaska. Mglista para wypełniała pomieszczenie, leniwie wirując na niewidocznych prądach. W samym środku sali w skale wyżłobiono duży otwór. Miał prawie 20 stóp średnicy, a żółto-zielone światło wydobywało się z jego głębi. Wokół dołu rozrzucone były posągi pozbawionych twarzy ludzi, wszystkie wyrzeźbione z poczerniałego marmuru. Były popękane i zniszczone przez czas. Niektóre brakowały kończyn i głów, gdy inne były tylko kupą połamanego marmuru. Sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek zobaczę to miejsce, a co dopiero użyję, mruknął arcymag, rozglądając się po złowieszczym pomieszczeniu. Tak czy inaczej, wszystko biorąc pod uwagę. Zawsze dobrze mieć plan B na właśnie taką okazję. Ach, z okrzykiem bólu arcymag niemal upadł, ale w ostatniej chwili zdołał się złapać. Walcząc, by pozostać na nogach, skrzywił się, gdy kolejna fala bólu przeszła przez jego ciało. Jeśli to jest uczucie umierania, to nie dziękuję, warknął, potrząsając głową. Zwracając się do Golden Ingota, który obserwował wszystko z pustym wyrazem twarzy, skinął głową w stronę dołu. No, zabieraj się. Wiesz, skinął głową, po czym sztywno ruszył w stronę dołu, przeciskając się przez morze posągów. Arcymag podążał za nim, choć w bardziej powściągliwym tempie. Golden zatrzymał się na krawędzi dołu i spojrzał w jego głąb. Trudno było stwierdzić, czy poruszająca się zawartość to ciecz czy gaz. Cokolwiek to było, wirowało w chaotycznej, wirującej masie świecącej substancji. Para stała tak przez kilka minut, wpatrując się w dół, aż nagle Golden opadł jak szmaciana lalka. Wszystkie jego nogi zwiotczały, szyja bezwładnie kołysała się tam i z powrotem, gdy przewracał się głową w dół w otchłań. Zniknął w mgle poniżej bez śladu. Przez krótką chwilę panowała cisza, aż błysk białego światła przebił się przez wirujący gaz. Z dołu wybuchły błyskawice, łukując się po suficie i ścianach jaskini, pozostawiając ciemne smugi na zniszczonym kamieniu. Wiatr powiał po pomieszczeniu, szarpiąc grzywą i ogonem arcymaga i powodując zawalenie się niektórych posągów. Sam pokój zdawał się lekko trząść, kawałki skał spadały z sufitu. To trwało przez kilka długich minut, ucichło. Mgła zaczęła ponownie osiadać na podłodze, gdy światło w dole wróciło do chorobliwej żółci. Arcymag spojrzał w dół z uniesioną brew. Dziw, rozmyślał. To powinno zadziałać. Dlaczego nie zadziałało? Ostatnim razem zajęło to tylko... Ale urwał, jego twarz przybrała martwy wyraz, gdy wpatrywał się w dół. Przyłożył kopyto do czoła i cicho warknął. Dodałem paliwo, ale wciąż potrzebna iskra. Opuścił kopyto i przez kilka sekund obserwował, jak świecąca mgła w dole wiruje, aż na jego pysku pojawił się mały uśmieszek. Cóż, to już nie ma znaczenia. I tak zamierzałem się go pozbyć. Jego nogi drżały, stanął na samej krawędzi dołu. Lekko kołysząc się na kopytach, słabo się zaśmiał. Cóż, stary druchu, było fajnie, ale czas zakończyć te małe wakacje. Ta. Po tych słowach arcymag zamknął swoje lodowato-błękitne oczy. Pochylił się do przodu, z pogodnym wyrazem twarzy i zaczął spadać. Przez krawędź, w dół, w otchłań. Gdy przewracał się poza punkt bez powrotu, jego twarz się skrzywiła. Otworzył oczy, głębokie szmaragdowe źrenice rozglądały się zdezorientowane. Co do? Gdzie ja jestem? Westchnął, gdy zobaczył to, co leżało przed nim. Oczy mu się rozszerzyły i próbował się teleportować do bezpiecznego miejsca, ale jego róg tylko zaiskrzył i zamigotał bezskutecznie. Otworzył pysk, by krzyczeć, ale zanim powietrze mogło uciec z jego płuc, świecąca mgła go pochłonęła. Przez chwilę panowała cisza. Potem nastąpiła eksplozja, a jaskinię pochłonął błysk żółtego światła. Głęboko w królewskich ogrodach jeden szczególny kamienny posąg zadrżał. Duża seria pęknięć powoli zaczęła przemieszczać się po jego powierzchni, białe światło świecące z wnętrza. Wstrząsy nasilały się, gdy światło wciąż narastało, aż w końcu z głośnym trzaskiem górna połowa posągu eksplodowała. Z podstawy posągu wyłoniła się postać, odrzuciła ręce do tyłu i ziewnęła. Wolny wreszcie, jęknął Discord, przeciągając się. Dzięki mi wszechmogący, jestem wreszcie wolny. Jego ramiona i szyja trzasnęły kilka razy, gdy wykręcał kończyny pod niemożliwymi kątami. To były jedne z najgorszych warunków do spania, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. Narzekał, wychodząc z pozostałości swojego kamiennego więzienia. Zero na dziesięć. Nigdy nie polecam. Poważnie, Celestia, musisz nadążyć za czasami. Kamień jest tak ostatnie tysiąclecie. Gdzie są materace sprężynowe? Z drugiej strony powiedział, sięgając do tyłu i wyciągając sprężynę, która utkwiła mu w plecach. Sprężyny też są bólem w plecach. Może fajne łóżko wodne. Rozciągając ostatnie zaciśnięcia w ciele, Discord wyprostował się. Och, po prostu wspaniałe uczucie znów być w domu. Rozmarzył się, poruszając szponami. Nie żebym się nie bawił świetnie w udawanie przez jakiś czas. Sięgnął i zdjął sztuczny róg jednorożca z głowy, rzucając go przez ramię, ale teraz czas na poważne sprawy. Wyciągając duży kieszonkowy zegarek z gdzieś, Discord otworzył go i spojrzał na tarczę. Różowa kucyka w bejsbolówce z wirującymi oczami patrzyła na niego z powierzchni zegarka z głupawym uśmiechem na pysku. Jej przednie nogi pełniły rolę wskazówek, z tym, że kręciły się do tyłu, zatrzymując i rozpoczynając ruch w losowych odstępach. To jednak nie był jedyny dziwny element zegarka. Zamiast cyfr na obrzeżu tarczy znajdowały się plamy różnych odcieni różu i błękitu. Widocznie miało to dla Discorda jakiś sens, bo wpatrywał się w osobliwy czasomierz przez kilka sekund, po czym głośno westchnął, przybierając przesadnie dramatyczny wyraz przerażenia. Rany! Czyżby już była ta godzina? Wołał. Och, spóźnię się. Spóźnię, wcisnął zegarek z powrotem tam, skąd go wyjął, po czym strzelił palcami. Z powietrza pojawił się przed nim wielki zwój pergaminu. No to co? Co nam jeszcze zostało do zrobienia? Zamruczał Discord, gdy zwój samoczynnie rozwinął się po całych ogrodach. Oplatał drzewa i zaplątywał w krzewy, rozwijając się w nieskończoność. Wyjmując małe okulary w kształcie półksiężyca, Discord umieścił je na końcu nosa, po czym spojrzał na zwój. Lista zadań widniała u góry strony dużymi, krzykliwymi literami. Pierwszy punkt zawierał tylko Celestia wraz z karykaturą przedstawiającą ją z szerokimi zębami i czapką oślego. Zobaczymy, powiedział Discord, wyciągając pióro zza ucha. Stara ciastopupa, załatwiona, skreślił jej imię z listy. Kolejny punkt brzmiał Luna z obrazkiem księżyca z tyłkiem. Ona również została skreślona. Kraterowa pupa również załatwiona. Pupil księżniczek akurat tkwi między młotem a kowadłem. Dark Flare odhaczony. Jego kumple też odhaczeni. Golden Ingot odhaczone. Księżniczka Shippingu. Zastanowił się, piółem w głowę, gdy spojrzał na imię Kadanc. Po chwili wzruszył ramionami i przeszedł dalej. Ktoś inny się tym właśnie zajmuje. Dalej. Nadchodzący świt odhaczony. Właściwie uporałem się z nimi wcześniej niż planowałem. Kontynuował listę, skreślając kolejne imiona, aż dotarł do końca. To powinno objąć wszystkich oprócz dla. Ta Discord wpatrywał się w ostatnie pozycje z liście, po jego pysku rozlał się diabelski uśmiech. Strzepnął nad garstkiem, zwijając zwój jak roletę, aż ten zniknął w puf dymu. Cóż, syknął, uśmiechając się tak szeroko, że groziło to rozszczepieniem głowy na pół. Chyba czas, żebym ja i sześć wyjątkowych klaczy odbyli ostatnią reunion i raz na zawsze policzyli się z przeszłością. W tym momencie ziemia zaczęła drżeć. Otaczające drzewa jęknęły głośno, kilka z nich zaczęło się przechylać, gdy pęknięcia rozchodziły się pod nimi. Żółtawy dym zaczął snuć się przez szczeliny w ziemi. Podpłynął do Discorda, otoczył Drakonekusa, po czym powoli został przez niego wchłonięty. Żółte światło zajaśniało w jego oczach, gdy coraz więcej energii wydobywało się z ziemi i skupiało wokół niego. Gdy ostatnie resztki dymu wniknęły w jego ciało, pozostał nieruchomy, rozkoszując się tym uczuciem. Prąd przeskakiwał po jego ciele, powodując, że owłosione partie nieco się nastroszyły. Spojrzawszy na iskrzące szpony, Skord zachichotał mrocznie. Cóż, to zapowiada się fascynująco. Po tych słowach machnął nierównymi skrzydłami i wystrzelił w noc, szaleńczo się śmiejąc. Nota autora. Raczej o. Wesołych świąt. Po zespołu Mad Max Industries.